Może byśmy otworzyli Słowo Boże na Ewangelii Mateusza, znowu na bardzo znanym fragmencie. Ostatnio same bardzo znane, jak tak czytamy. 6 rozdział Ewangelii Mateusza. I to będą wersety od 19 do 34. Czytam, może przeczytam całość najpierw. Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie je mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje podkopują i kradną. Ale gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie podkopują i nie kradną. Albowiem gdzie jest skarb twój, tam będzie i serce twoje. Światłem ciała jest oko. Jeśli wtedy oko twoje jest zdrowe, całe ciało twoje jasne będzie. A jeśli by oko twoje było chore, całe ciało twoje będzie ciemne. Jeśli wtedy światło, które jest w tobie, jest ciemnością, sama ciemność jakaż będzie. Nikt nie może dwom panom służyć, gdyż albo jednego nienawidzić będzie, a drugiego miłować, albo jednego trzymać się będzie, a drugim pogardzi. Nie możecie Bogu służyć i mamonie. Dlatego powiadam wam, nie troszczcie się o życie swoje, co będziecie jedli, albo co będziecie pili, ani o ciało swoje, czym się będziecie przeodziewać. Czyż życie nie jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż odzienie? Spójrzcie na ptaki niebieskie, że nie sieją, ani żną, ani zbierają do gumien, a Ojciec wasz niebieski żywi je. Czyż wy nie jesteście daleko zacniejsi niż one? A któż z was, troszcząc się, może dodać do swego wzrostu jeden łokieć? A co do odzienia? Czemu się troszczycie? Przypatrzcie się liliom polnym, jak rosną. Nie pracują, nie przędą. A powiadam wam, nawet Salomon w całej chwale swojej nie był tak przyodziany, jak jedna z nich. Jeśli więc Bóg tak przyodziewa trawę polną, która dziś jest, a jutro będzie w piec wrzucona, czyż nie o wiele więcej was, o małowierni? Nie zroszcie się więc i nie mówcie, co będziemy jeść, albo co będziemy pić, albo czym się będziecie przyodziewać, czym się będziemy przyodziewać, bo tego wszystkiego poganie szukają. Albowiem Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane. Właściwie tak, cały fragment dotyczy tego samego tematu. Łącznie ze światłością i ciemnością, czyli łącznie z wersetem 22 i 23, wszystko dotyczy tego samego. Po kolei, idąc, zobaczmy sobie coś takiego, że skarby na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje podkopują i kradną, to naprawdę mogą być bardzo różne rzeczy. Jeżeli byśmy się rozejrzeli w tej chwili dookoła, w sensie takim, że włączylibyśmy telewizor albo zajrzelibyśmy do internetu, to zobaczylibyśmy, że skarby ludzi, którzy te skarby odkładali przez wiele lat, że akcje ludzi, którzy kupowali je przez wiele lat, nagle straciły wartość. Stało się coś takiego, co po prostu zaszokowało wszystkich. To znaczy, wyparowało. Ludzie mówią, wyparowały miliardy. Nagle, z giełd. I nikt nie wie, co się dzieje, prawda? Nie ma. Są ludzie, którzy pracowali, odkładali, liczyli na to, że będą kiedyś mieć, że się tym będą kiedyś cieszyć. I wielu takich ludzi jest, którzy właśnie w ten sposób myśleli, tak jak ten człowiek, o którym mówi Pan Jezus, że naskładał sobie, prawda, różnych rzeczy i potem powiedział, no duszo moja, teraz się zabawimy, prawda? teraz się zabawimy, bo mam naskładane. I tam jest napisane, z tego co pamiętam, że głupcze jeszcze tej nosy zażądają twojej duszy. A on myślał, że on ma naskładane. No to teraz mnóstwo ludzi ma naskładane, a miało naskładane właściwie, już nie ma. Ale to nie chodzi tylko o pieniądze. Naprawdę można liczyć na wiele rzeczy, można składać sobie na tej ziemi wiele rzeczy. Można na przykład budować sobie na tej ziemi pewną pozycję. Można budować sobie na tej ziemi autorytet w takim ludzkim sensie. Wiele lat można to robić i liczyć na to, że no w końcu zbuduję to sobie tą pozycję, zbuduję sobie ten autorytet, ludzie będą o mnie jakoś tam myśleć. No ale później okazuje się, że jedna wpadka takiego człowieka niszczy ten autorytet kompletnie i jedna plotka potrafi zniszczyć człowieka kompletnie. Jak zauważyliście, ludzie, którzy do tej pory na przykład mieli nieskazitelną opinię, czytają w pewnym momencie w gazecie o sobie rzecz, która jest kompletnie nieprawdziwa, która rujnuje im całkowicie życie. 2 lata później okazuje się, że wygrywają proces o zniesławienie i małym druczkiem w gazecie ukazują się przeprosiny. Ale przez te 2 lata ten człowiek został już zupełnie zrujnowany. I on coś liczył na coś, on coś zbudował i tego nie ma. Koniec. Jeżeli Bóg do czegoś się przyznaje, jeżeli Bóg buduje autorytet, jeżeli Bóg przydaje czegoś, to On sam się zatroszczy o to, żeby to nie zostało zrujnowane, albo żeby człowiekowi to zostało odbudowane. Nie wiem, czy pamiętacie o takiej sytuacji Dawid był. Dawid miał już pewną pozycję, która została przez Absaloma podkopana. Potem Dawid nawet musiał uciekać, ale Bóg wywyższył go z powrotem. I dokładnie w Królestwie Bożym jest coś takiego. Jeżeli człowiek się uniża, to Bóg go wywyższy w swoim czasie. I nie powinniśmy liczyć, na przykład myśleć o tym, żeby się w jakiś sposób wywyższać, jakoś tam budować. My przed Panem mamy być uniżeni. A On już naszą pozycję, jeżeli będzie chciał, to ją zbuduje w takiej czy w innej sferze. Ciekawy jest werset 21, albowiem gdzie jest skarb twój, tam będzie i serce twoje. Zauważcie, że tu nie jest napisane, że gdzie jest skarb twój, tam jest serce twoje, prawda? Właściwie ten werset mówi o takiej zasadzie, że jeżeli twój skarb, twoje serce, jeżeli masz jakiś skarb, to twoje serce prędzej czy później do tego skarbu przylgnie. I tam, gdzie ten skarb twój jest, gdzie jest rzecz dla ciebie najcenniejsza albo bardzo cenna, to prędzej czy później twoje serce za tym pójdzie. I dlatego właśnie jest dla wybór, czy będzie nasze skarby będą tutaj, czy będziemy lokować, jak to się mówi dzisiaj, na lokacie tutaj, czy będziemy lokować na lokacie w niebie. Jest taki fragment, który Paweł pisze do Tymoteusza o bogaczach na przykład. To jest pierwszy list do Tymoteusza, 6 rozdział. I końcówka od wersety od 17 do 19. Bogaczom tego świata nakazuj, ażeby się nie wynosili i nie pokładali nadziei w niepewnym bogactwie, lecz w Bogu, który nam ku używaniu wszystkiego obficie udziela. Ażeby dobrze czynili, bogacili się w dobre uczynki, byli hojni i chętnie dzielili się z innymi, gromadząc sobie skarb jako dobry fundament na przyszłość, aby dostąpić żywota prawdziwego. Paweł nie pisze, że chrześcijanie mają zakaz bycia bogatymi, tylko mówi o bogaczom tego świata nakazuj. Tymoteusz nie mógł nakazywać niczego ludziom nieodrodzonym. Nie miał do tego mandatu żadnego. Natomiast mógł nakazywać ludziom, którzy w tym świecie mieli pewne zasoby finansowe. I mówi tak, jeżeli bogacze tego świata, czyli ludzie wierzący, mający pewne zasoby finansowe, już je mają, to powinni wiedzieć, co z nimi zrobić. I pamiętać o tym, żeby nie pokładać w tym nadziei, a następnie, żeby być hojnymi. Czyli, żeby to, co dostali od Boga, żeby przepływało ku innym w kierunku, który Bóg wyznaczy. Jak wrócimy sobie do Mateusza teraz, to mamy fragment 22-23 właśnie o hojności i skąpstwie, czyli światłem ciała jest oko, jeśli wtedy oko Twoje jest zdrowe, całe ciało Twoje jasne będzie, a jeśli by oko Twoje było chore, całe ciało Twoje będzie ciemne. Jeśli wtedy światło, które jest w Tobie, jest ciemnością, sama ciemność jakaż będzie. Mówiliśmy już kiedyś o tym, że zdrowe oko to hebrajski taki, to był taki hebrajski idiom, czy przysłowie nawet, bo przysłowie to jest światłem ciała jest oko, natomiast taki hebrajski idiom o zdrowym oku to jest zdrowe oko to znaczy być hojnym. Chore oko to znaczy być skąpym albo nawet zawistnym. Dlatego te dwa wersety są tu wsadzone. Jeżeli człowiek jest hojny, to będzie, to w ogóle będzie w dobrym stanie, bo hojność uwalnia. Hojność to jest właściwie nawet nie tyle uwalnia, co jest takim oznaką wolności od finansów, od związania pieniędzmi. Jeżeli człowiek nie jest związany pieniędzmi, to on potrafi dawać. A jeżeli jest związany pieniędzmi, jeżeli ma ten skarb tutaj i umiłował ten skarb, to on po prostu będzie skąpy. Nie będzie chciał dawać, bo będzie tym skarbem związany. On koniecznie będzie go chciał mieć. Jeśli wtedy oko Twoje jest zdrowe, czyli jeżeli jesteś hojny, to całe ciało Twoje jasne będzie. Będziesz człowiekiem, który jest zdrowy. To będzie oznaka Twojego zdrowia. Jeżeli natomiast będziesz skąpy, to po prostu to jest oznaka choroby. I teraz czasem ludzie uważają, że pewne rzeczy za swój plus, za to, co jest światłością. Jeżeli ktoś uważa pewne swoje cechy za pozytywne, a one w istocie są negatywne, to jakież będą jego negatywne cechy? No bo właściwie o tym mówi ten werset 23. Jeśli światło, które jest w tobie, jest ciemnością, no to sama ciemność jakaż będzie. Czyli uważasz, że w pewnych sprawach jesteś człowiekiem na przykład dobrym, a w tych sprawach akurat jesteś człowiekiem złym. No to jeżeli twoja dobroć tak wygląda, to jak wygląda twoja złość w takim razie? To będzie coś koszmarnego. I dalej od 24 wersetu są wersety, które dobrze znamy, ale które naprawdę bardzo często są dla nas trudne. No bo jak się nie troszczyć? Owszem, nie można dwóm panom służyć, gdyż jednego nienawidzić się będzie, a drugiego miłować, albo jednego trzymać się będzie, a drugim człowiek pogardzi. To jest jasne, to jest proste dla nas. Nie można Bogu służyć i mamonie, czyli nie można służyć jednocześnie Bogu i polegać na bogactwie. No bo to jest cały czas ten sam ciąg myśli. Człowiek, który będzie polegał na bogactwie, który będzie miał te skarby tutaj, on nie będzie Bogu służył. Bo jego serce przylgnie do tych rzeczy, a nie do Boga. No i teraz Pan Jezus mówi, nie troszczcie się o życie swoje, co będziecie jedli, albo co będziecie pili, a nie o ciało swoje, czym się będziecie przeodziewać. Czy życie nie jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż odzienie? Tak, oczywiście. Każdy z nas powie, życie jest czymś więcej. Tylko jak ja się mam nie troszczyć? Co mam, nie iść do pracy? Przestać robić to, co właściwie powinienem robić tutaj? I co? Oczekiwać na pochwycenie Kościoła? Iść i głosić Ewangelię? W liście do Tesaloniczan Paweł pisze, że byli tacy ludzie, którzy coś takiego robili. To znaczy, może nie chodziło o to, że oni się nie troszczyli. Natomiast drugi list do Tesaloniczan w 3 rozdziale od 6 wersetu jest taki tekst, który mówi do ludzi, którzy nie bardzo chcą pracować i czasem tacy ludzie też znajdują wytłumaczenie. No przecież dlaczego mam się martwić? Dlaczego mam myśleć o tym, co jest tutaj, prawda? Nakazujemy wam, bracia, w imieniu Pana Jezusa Chrystusa, abyście stronili od każdego brata, który żyje nieporządnie, a nie według nauki, którą otrzymaliście od nas. Sami bowiem wiecie, jak nas należy naśladować, ponieważ nie żyliśmy między wami nieporządnie. Ani też u nikogo nie jedliśmy darmo chleba, ale w trudzie i znoju we dnie i w nocy pracowaliśmy, żeby dla nikogo z was nie być ciężarem. Nie dlatego, jakobyśmy potem prawa nie mieli, ale dlatego, żeby wam samych siebie daliśmy za przykład do naśladowania. Bo gdy byliśmy u was, nakazaliśmy wam, kto nie chce pracować, niechaj też nie je. Albowiem dochodzą nas słuchy, że niektórzy pomiędzy wami postępują nieporządnie, nic nie robią, a zajmują się tylko niepotrzebnymi sprawami, rzeczami. Tym też nakazujemy i napominamy ich przez Pana Jezusa Chrystusa, aby w cichości pracowali i własny chleb jedli. A wy, bracia, nie ustawajcie czynić dobrze. Jeśli ktoś jest nieposłuszny słowu naszemu, w tym liście wypowiedzianemu, baczcie na niego i nie przestawajcie z nim, aby się zawstydził. Nie uważajcie go jednak za nieprzyjaciela, lecz napominajcie jako brata. Paweł bardzo otwarcie i życiowo podchodzi do sprawy. Czyli te słowa Pana Jezusa, przecież listy są komentarzem do Ewangelii, prawda? Więc te słowa Pana Jezusa nie oznaczają, że mamy nie pracować. Nie oznaczają, że mamy żyć nieporządnie. Nie oznaczają również, że mamy jeść cudzy chleb. Że mamy naciągać na przykład innych ludzi na to, żeby nam dawali, a my po prostu nie będziemy pracować. A są tacy chrześcijanie. Są tacy ludzie, są tacy wierzący ludzie, którzy naciągają innych. Są tacy ludzie, którzy nawet jakieś tam pseudomisje zakładają i naciągają innych ludzi. A żyją tak naprawdę nieporządnie. Także nie chodzi tutaj o to, żeby nie pracować. Nie chodzi o to, żeby żyć nieporządnie. Natomiast chodzi o to zdecydowanie, żeby się nie troszczyć. Tylko problem jest taki, jak to zrobić. Nie troszczyć, czyli żeby naszym głównym problemem nie była troska sama. Czyli żeby się nie zamartwiać. Żeby nasze życie nie polegało na tym, że będziemy się wiecznie, ustawicznie martwić. Albo, że będziemy ustawicznie czekać na katastrofę, która nigdy nie nadejdzie. Nie wiem, czy mieliście kiedyś takie uczucie. Ono jest zresztą opisane w niekanonicznej księdze bodajże Muminków, prawda? Kiedy była taka jedna bohaterka, która czekała wiecznie na katastrofę. Katastrofa w końcu przyszła, ale jej życie było wypełnione czekaniem na katastrofę. To jest taki klasyczny przykład, kiedy ktoś bez przerwy się martwi. Zresztą w kanonicznej księdze Joba, zresztą swoją drogą, jest napisane takie słowo, że oto to, czego się bałem zawsze, przyszło na mnie. To jest osobna historia, prawda? Jest taki lęk i jest taki lęk, który w człowieku siedzi czasem. I jakoś nie potrafimy się od niego uwolnić, że przyjdzie jakaś katastrofa, że coś się takiego zdarzy. Pan Jezus mówi, nie żyjcie w ten sposób. Nie żyjcie w ten sposób, dlatego że spójrzcie do góry na ptaki niebieskie i zobaczcie, że Ojciec je żywi. I teraz ptaki niebieskie z kolei to nie są ludzie stojący pod budką z piwem, bo ja znam takie określenie, które było używane przez moich rodziców jeszcze. Ludzie, którzy siedzieli, cały czas stali pod budką z piwem i nic nie robili, to byli tak zwane niebieskie ptaki. Ludzie nawet nie zdają sobie sprawy, jak wiele ich powiedzeń i przysłów jest wziętych ze Słowa Bożego i kompletnie o tym nie wiedzą. Nie zdają sobie z tego sprawy. To nie o to oczywiście chodzi, bo Bóg żywi, karmi, pielęgnuje. Natomiast chodzi o to, żeby Mu w tym wszystkim zaufać, bo przecież troszcząc się, czyli zamartwiając się, właśnie żyjąc taką cały czas w takim napięciu, że może nie wystarczyć, że coś się stanie, że jeżeli nie dopilnuję ja tego, tamtego, owego, to po prostu przyjdzie katastrofa i nas zmiecie, to powoduje, że kompletnie nie jesteśmy w stanie co robić? To, co jest napisane na końcu tego fragmentu. Nie jesteśmy w stanie szukać Królestwa Bożego. Bo my tak naprawdę szukamy cały czas rozwiązań, albo szukamy nawet kolejnych problemów. Zwróćcie uwagę, że ktoś tam powiedział, że jakieś tam 70 parę procent problemów, których się boimy, czy o których myślimy, nigdy tak naprawdę nie przychodzi. I okazuje się, że naprawdę traciliśmy czas i traciliśmy również sporo energii. Troszcząc się, czyli zamartwiając się, nie jesteśmy w stanie dodać do swego wzrostu ani jednego łokcia. A co do odzienia, czemu się troszczycie? Przypatrzcie się liliom polnym, jak rosną. Nie pracują, ani nie przędą. Powiadam wam, nawet Salomon w całej chwale swojej nie był tak przyodziany, jak jedna z nich. Czy to oznacza, że mamy nie pracować na buty, które trzeba kupić na zimę? Nie. One nie spadną nam z nieba, bo nie powinniśmy być jak niebieskie ptaki stojące pod budką z piwem, którym spadają buty z nieba. Zupełnie nie o to chodzi. Bóg się zatroszczy o to, żebyśmy mogli na to zarobić. Zatroszczy się o to, żebyśmy mogli mieć. To, co wam mówiłem, to świadectwo o tych oponach dzisiaj. Naprawdę, w ostatniej chwili dostaliśmy pieniądze, w ostatniej chwili znalazłem odpowiednie miejsce, odpowiednich ludzi, odpowiedni sprzęt. I Bóg nie spóźnił się ani chwili. Dosłownie ani chwili. Dosłownie w tym momencie, kiedy założyliśmy opony, sypnął śnieg, czy stałem w tej kolejce. No po prostu, jak to się mówi, timing niesamowity. Czyli naprawdę Bóg jest cały czas z nami, nawet kiedy sobie wyobrażamy, przerażeni, że gdzieś tam sobie poszedł. A więc nie zamartwiajcie się i nie mówcie, co będziemy jeść albo co będziemy pić. Nie chodzi o to, żeby się w ogóle nie zadawać sobie pytanie, czy lodówka jest pusta, czy jest pełna. To nie chodzi o to, że żona czy mąż podejdą, otworzą lodówkę i zadadzą pytanie, co będziemy jeść. Trzeba pójść na zakupy. Tu chodzi o to, żeby nie zadawać takich pytań Bogu, zamiast szukać Królestwa Bożego. Bo Bóg przychodzi i mówi, słuchaj, mam dla ciebie takie, a takie plany. Wyposażyłem cię w to i w to. Masz takie, a takie dary, takie, a takie zdolności i chcę, żebyś robił to i to dla mojego Królestwa. Chodzi o to, żeby nie powiedzieć Bogu wtedy, w tym momencie, a co ja będę jadł? A co ja będę pił? A z czego ja będę żył? A co będzie, jak mi się to przytrafi? A co będzie, jak będzie podwyżka? A co będzie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Można tak całe życie zadawać takie pytania i nigdy nic nie zrobić dla Królestwa Bożego. Tego wszystkiego szukają poganie. Werset 32. Właściwie tak. Tego wszystkiego szukają narody, no nie? Należałoby to przeczytać. Czyli tego wszystkiego szukają nawet nie tyle, że barbarzyńcy, którzy nigdy, nie byli ochrzczeni, tak się w Polsce myśli o pogana, ale właściwie tak, no, tego wszystkiego szukają ludzie, którzy nigdy o Bogu nie słyszeli albo Go nie znają. Co czasem na jedno wychodzi. Ale nie znają Boga, nie wiedzą, jaki On jest. Dlatego oni przede wszystkim tego szukają. Ale Ojciec Niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. I naprawdę ja sam i przypuszczam, że wielu z nas co jakiś czas muszą sobie przypominać ten fragment. Ojciec Niebieski wie, czego potrzebujemy i o ile my też postępujemy według nauki Bożej, a nie nieporządnie, to On naprawdę jest w stanie zaspokoić nasze potrzeby. Nie kaprysy, tylko potrzeby. Tu nie jest napisane, że Ojciec Niebieski wie, że podoba wam się Mercedes czerwony, tylko że naprawdę potrzebujemy pewnych rzeczy. I werset 33 stanowi dla wielu ludzi problem. Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane. No to pytanie jest takie, co to znaczy? Szukać Królestwa Bożego praktycznie. No właśnie, na forum takie pytanie padło. I wczoraj tak się modliłem i myślałem na ten temat i Pan Bóg przypomniał mi dwie rzeczy w związku z tym, co to znaczy szukać Królestwa Bożego. Pierwsza jest napisana w Ewangelii Łukasza, werset, rozdział 17, wersety 20 i 21. Zapytany zaś przez faryzeuszów, kiedy przyjdzie Królestwo Boże, odpowiedział im, że Królestwo Boże nie przychodzi dostrzegalnie, ani nie będą mówić oto tutaj jest, albo tam. Oto bowiem Królestwo Boże jest pośród was. Dlaczego tak powiedział? Królestwo Boże jest pośród was. Ano dlatego, że tam, gdzie jest król, tam jest królestwo. Jeżeli tak, to znaczy, że we wszystkim, co robimy, powinniśmy szukać króla. Bo tam, gdzie będzie król, tam będzie królestwo. Czy to jest nasza praca, czy to jest nasz dom, czy to jest nasza rodzina, czy to jest nauka, cokolwiek to jest, szukajmy Jezusa tam, gdzie jesteśmy. Czasem się mówi, szukajcie oblicza Bożego. Ale szukajmy Pana w tym wszystkim. To są proste rzeczy. Szukanie Królestwa Bożego nie oznacza działaczostwa i szukanie Królestwa Bożego nie polega na tym, że wyjdę i będę rozdawał traktaty, podczas kiedy na przykład nie będę szukał Królestwa Bożego w innych miejscach, w których powinienem tego robić. Czyli nie będę szukał Pana dla rozwiązania moich kwestii w pracy, w rodzinie, w domu, w nauce. Nie będę Jego przede wszystkim w tym wszystkim szukał. Czyli działaczostwo nie jest szukaniem Królestwa Bożego w tym sensie. Jeżeli będę szukał Pana Jezusa wszędzie tam, gdzie żyję, to inne rzeczy nie będę musiał się zamartwiać wtedy, dlatego że On się będzie troszczył o te sprawy. Ale ja powinienem szukać Jego w tych rzeczach. I stąd się bierze właśnie to, że przed każdą rzeczą, która jest ważna czy mniej ważna, dobrze jest się pomodlić, westchnąć do Boga, włączyć Go do wszystkiego, co przeżywamy. Bo niektórzy chrześcijanie żyją w ten sposób, że mają szyld pod tytułem Pan Jezus, ale żyją po swojemu. I Pana Jezusa włączają do swojego życia w niedzielę, albo w środę, czy we wtorek, czy w piątek, jak tam mają nabożeństwa, nie wiem, spotkania biblijne. No to wtedy się odzywają nagle sentymenty i Pan Jezus jest włączany łaskawie do naszego życia. Drugi fragment, o którym chcę powiedzieć, to jest list do Rzymian, rozdział 14, jeden werset. Czyli list do Rzymian 14:17. Jeden werset. Albowiem Królestwo Boże to nie pokarm i napój, lecz sprawiedliwość i pokój i radość w Duchu Świętym. To jest proste przełożenie, prawda? Szukajcie Królestwa Bożego, no to zastanówmy się, co to jest. Królestwo Boże gdzie jest przede wszystkim? Jest tam, gdzie jest Pan Jezus. A teraz, co to jest Królestwo Boże? Na dziś, kiedy Pan Jezus jest obecny w Duchu Świętym, na dziś jest to sprawiedliwość i pokój i radość w Duchu Świętym. Czyli we wszystkim, co robimy, we wszystkim, gdzie jesteśmy, szukajmy sprawiedliwości, pokoju i radości w Duchu Świętym. Szukajmy tego. Dlatego, że Królestwo Boże przyjdzie kiedyś dostrzegalnie, na razie niedostrzegalnie, ale przyjdzie dostrzegalnie wtedy, kiedy Pan Jezus we własnej osobie będzie na ziemi w erze mesjańskiej. Ale na dziś szukajmy tego wszystkiego we wszystkim, co robimy. Szukajmy sprawiedliwości w Duchu Świętym, nie własnej sprawiedliwości, nie ludzkiej sprawiedliwości. Szukajmy pokoju w Duchu Świętym, nie pokoju za wszelką cenę ze wszystkimi. Paweł mówi, o ile to możliwe, pokój miejcie z innymi ludźmi. Szukajmy pokoju na warunkach Ducha Świętego. I szukajmy też radości, która jest w Duchu Świętym. A radość w Duchu Świętym, nie będziemy mieli radości w Duchu Świętym wtedy, kiedy będziemy się wiecznie zamartwiać właśnie katastrofą, która nadchodzi. Bo nawet jest napisane, że na świat w końcu nadejdzie katastrofa. To jest napisane wprost. Wprost napisane jest, że będą mówić pokój i bezpieczeństwo, prawda? I wtedy przyjdzie na nich zagłada. Tylko że jest napisane, że na nich. Oni będą mówić. A my jesteśmy bezpieczni. My jesteśmy schowani. My jesteśmy w Chrystusie. Dlatego nie zamartwiajmy się. Nie próbujmy jakoś tak w tym świecie pokładać nadziei. Skarbów tutaj nie szukajmy. I szukajmy tego, co jest Królestwem Bożym już tu. Czyli Pana Jezusa we wszystkim, co robimy, pokoju, sprawiedliwości i radości w Duchu Świętym. Amen.